Interludium. Jaskier. Pół wieku poezji. Fragment brudnopisu, tekst, który nigdy nie wszedł do oficjalnego wydania.
Zaprawdę Wiedźmin wiele mi zawdzięczał. Co dzień to więcej. Wizyta u Pyrala Prata w Rawelinie, zakończona, jak wiecie, burzliwie i krwawo, przyniosła jednak i pewne profity. Geralt wpadł na trop złodzieja swych mieczy. Moją poniekąd to zasługą, bom to ja dzięki memu sprytowi do Rawelinu Geralta pokierował. A nazajutrz to ja, nikt inny, Geralta w nową broń wyposażyłem. Nie mogłem patrzeć, jak chodzi bezbronny. Powiecie, że Wiedźmin nie bywa bezbronny nigdy. Że to wyćwiczony w każdym rodzaju walki mutant, od normalnego człowieka 2 razy silniejszy i 10 razy szybszy, który 3 uzbrojonych drabów klepką dębową bednarską w mig na ziemi rozciąga? Że nadomiar magią włada swymi znakami, które bronią są całkiem nielichą? Prawda, ale co miecz, to miecz. W kółko mi powtarzał, że bez miecza jak goły się czuje, więc go w miecz wyposażyłem. Prat, jak już wiecie, wywdzięczył się nam obu z Wiedźminem finansowo. Niezbyt hojnie, ale zawsze. Nazajutrz z rana, jak mi Geralt zlecił, pośpieszyłem z czekiem do filii Giancardich. Dałem czek do inkasa. Stoję, rozglądam się i widzę, że ktoś bacznie mi się przygląda. Niewiasta. Nie stara, ale też i nie młódka. W odzieniu gustownym i eleganckim. Niedziwny mi damski zachwycony wzrok. Mą męską i drapieżną urodę wiele kobiet znajduje nieodpartą. Niewiasta podchodzi nagle, przedstawia się jako Etna Asider i rzeczy, że mnie zna. Też mi sensacja, wszyscy mnie znają. Sława wyprzedza mnie, dokądkolwiek zmierzam.
Wieść mnie doszła.
Mówi.
O złej przygodzie, która spotkała twego druha, panie poeto, Wiedźmina Geralta z Rivi. Wiem, że broń utracił i że nowa mu pilnie potrzebna. Wiem też, jak trudno o dobry miecz. Tak się składa, że ja takim mieczem dysponuję. Po mężu nieboszczyku. Miejcie bogowie łaskę dla duszy jego. Jak raz do banku zachodzę, by miecz ów spieniężyć, bo co wdowie po mieczu? Bank miecz wycenił i chce przyjąć go w komis. Mnie wszelako grosz gotowy, potrzebny pilnie, bo mi mus nieboszczyka długi popłacić. Inaczej zagryzą mnie wierzyciele, wtedy...
Po tych słowach bierze niewiasta pokrowiec z adamaszku i miecz zeń odwija. Cudo, powiadam wam, lekki jak piórko, pochwa gustowna i elegancka, rękojeść ze skóry jaszczurczej, jelec złocony w głowicy, jaspis jak gołębie jajo. Dobywam z pochwy i oczom nie wierzę. Na klinze, tuż nad jelcem, punca o kształcie słońca. A zaraz dalej inskrypcja. Nie dobywaj bez przyczyny, nie chowaj bez honoru. Znaczy głownia kuta w Nilfgaardzie. W Wiroledzie, mieście kuźniami mieczniczymi na świat cały słynącym. Dotykam ostrza opuszkiem kciuka? Jak ta brzytwa, mówię wam. Że mnie w ciemię bity nic po sobie poznać nie daje. Obojętnie patrzę, jak się bankowi klerkowie uwijają, a jakaś babina mosiężne klamki poleruje.
Bank Giancardich.
Rzecze wdówka.
Miecz wycenił na 200 koron w komisie. Jeśli jednak za gotówkę do ręki, oddam za 150.
Ja na to. 150 to worek pieniędzy. Za tyle to dom można kupić, jeśli mały. I na przedmieściu.
Och, panie Jaskier.
Załamuje niewiasta ręce. Łzę roni.
Drwicie ze mnie. Okrutny z wejście człowiek, by tak wdowę wykorzystywać. Alem ci ja w potrzasku. Wtedy niech wam będzie za 100.
I tym to sposobem, drodzy moi, problem Wiedźmina rozwiązałem. Mknę pod kraba i belonę. Geralt już tam siedzi nad jajecznicą z bekonem. Pewnie u ryżej wiedźmy na śniadanie znowu był serek i szczypiorek. Podchodzę i trach! Miecz na stół. Aż go zatkało. Łyżkę rzucił, broń z pochwy wyciąga, ogląda. Twarz ma jak z kamienia. Alem przywykł do jego mutacji. Wiem, że się go emocje nie imają. Choćby nie wiem, jak był zachwycony i szczęśliwy. Poznać po sobie nie da.
Ileś za to dał?
Chciałem odrzec, że nie jego interes, ale w porę przypomniałem sobie, że to jego własnymi pieniędzmi płaciłem, więc się przyznałem. On rękę mi uścisnął, słowa nie powiedział, twarzy wyrazu nie zmienił. Taki już jest. Prosty, ale szczery. I mówi mi, że wyjeżdża. Sam.
Chciałbym...
Uprzedził me protesty.
Byś został w Kerak. I miał tu oczy i uszy otwarte.
Opowiedział, co się wczoraj przydarzyło, o swej nocnej rozmowie z księciem Egmundem. I cały czas wiroledańskim mieczem się bawił, jak dziecko zabawką nową.
Nie planuję.
Podsumował.
Księciu służyć. Ani uczestniczyć w sierpniowych królewskich godach w charakterze straży przybocznej. Egmund i twój kuzyn pewni są, że złodzieja moich mieczy wkrótce schwytają. Nie podzielam ich optymizmu. I to mi w zasadzie jest na rękę. Mając moje miecze, Egmund miałby na mnie haka. Wolę dopaść złodzieja sam, w Nowigradzie, w lipcu, przed aukcją u Borsodich. Odzyskam miecze i więcej nie pokażę się w Kerak. Ty zaś, Jaskier, trzymaj gębę na kłódkę. O tym, co powiedział nam Prat, nikt nie może się dowiedzieć. Nikt. Twego kuzyna instygatora wliczając.
Przysiągłem, że milczał będę jak grób. On zaś patrzył na mnie dziwnie. Zupełnie jakby mi nie dowierzał.
Że różnie może być.
Podjął.
Muszę mieć plan rezerwowy. Chciałbym wtedy jak najwięcej wiedzieć o Egmundzie i o jego rodzeństwie. O wszystkich możliwych pretendentach do tronu. O samym królu. O całej królewskiej rodzince. Chciałbym wiedzieć, co zamierzają i co knują. Kto trzyma z kim. Jakie frakcje są tu czynne i tak dalej, jasne.
Litty Nate, ja na to... Angażować w to nie chcesz, jak wnioskuję. I uważam, że słusznie. Rudowłosa piękność ma z pewnością doskonałe rozeznanie w interesujących cię sprawach, ale z tutejszą monarchią zbyt wiele ją wiąże, by zdecydowała się na podwójną lojalność. To raz. Dwa, nie uświadamię jej, że wnet znikniesz i więcej się nie pojawisz, bo reakcja może być gwałtowna. Czarodziejki, jak już zdążyłeś wypraktykować, nie lubią, gdy ktoś znika. Względem reszty, przyrzekłem, możesz na mnie liczyć. Będę miał uszy i oczy w pogotowiu i wycelowane tam, gdzie trzeba. A tutejszą królewską rodzinkę już poznałem i plotek też nasłuchałem się dość. Miłościwie tu panujący Belohun dopracował się licznej progenitury. Żony zmieniał dość często i łatwo. Gdy tylko upatrzył sobie nową, stara wygodnie żegnała padł. Dziwnym losu z rządzeniem zapadając nagle na niemoc, wobec której medycyna okazywała się bezsilną. Tym sposobem król ma na dzień dzisiejszy 4 legalnych synów, każdy z innej matki. Bez liku córek nie liczę, jako że do tronu pretendować nie mogą. Nie liczę też bękartów. Warto jednak nadmienić, że wszystkie znaczące stanowiska i urzędy w Kerak obsadzone są przez małżonków córek. Kuzyn Ferrand jest wyjątkiem. a nieślubni synowie rządzą handlem i przemysłem. Wiedźmin, bacze, słucha pilnie. Czterech synów z prawego łoża, opowiadam dalej, to w kolejności starszeństwa pierworodny. Imienia nie znam. Na dworze nie wolno go wymieniać. Po kłótni z ojcem wyjechał i ślad po nim zaginął. Nikt więcej go nie widział. Drugi, Elmer, to trzymany w zamknięciu umysłowo chory pijak. Niby jest to tajemnica stanu, ale w Kerak znają każdy. Realnymi pretendentami są Egmund i Xander. Nienawidzą się, a Belochun sprytnie to rozgrywa. Obu trzyma w stałej niepewności. W kwestii sukcesji potrafi też nieraz ostentacyjnie faworyzować i mamić obietnicami któregoś z bękartów. Teraz zaś szepcze się po kątach, że przyrzekł koronę synowi urodzonemu z nowej żonki. Tej właśnie, którą oficjalnie poślubi w Lamas. Ja i kuzyn Ferrand, mówię dalej, sądzimy jednak, że są to obiecanki cacanki, za pomocą których stary chrzan myśli nakłonić młódeczkę do łóżkowych zapałów. Że Egmund i Xander są jedynymi realnymi dziedzicami tronu. A jeśli to będzie wymagało coup d'état, to w wykonaniu któregoś z tych dwóch. Obu poznałem poprzez kuzyna. Obaj są, takie wrażenie odniosłem, śliscy jak gówno w majonezie, jeśli wiesz, co chcę przez to powiedzieć. Geralt potwierdził, że wie, że sam odniósł takie wrażenie, rozmawiając z Egmundem, tylko nie umiał tego równie pięknie ująć w słowa. Po czym zamyślił się głęboko.
Wrócę niebawem.
Mówi wreszcie.
A ty tu działaj i miej baczenie na sprawy.
Nim się pożegnamy, ja na to, bądź druhem, opowiedz mi co nieco o uczennicy twojej magiczki, tej przylizanej. To prawdziwy pączek róży. Krzynkę nad nim popracować, a rozkwitnie przecudnie. Umyśliłem więc, że to ja się poświęcę. Jemu zaś twarz się zmieniła i jak nie gruchnie pięścią w stół, aż kufle podskoczyły.
Łapy od mozaik z daleka, grajku.
Taką do mnie bez krzty respektu.
Wybiją sobie z głowy. Nie wiesz, że uczennicom czarodziejek surowo zabrania się nawet najniewinniejszych flirtów? Za najmniejsze takie przewinienie koral uznają za niegodną uczenia i odeślę do szkoły. A to dla uczennicy straszna kompromitacja i utrata twarzy. Słyszałem o samobójstwach na tym tle. A z koral nie ma żartów. Nie ma poczucia humoru.
Miałem chęć poradzić mu, by spróbował połaskotać jej kurzym piórkiem rowek w tyłku. Zabieg taki rozwesela nawet największe ponuraczki. Alem zmilczał, bo go znam. Nie znosi, by nieoględnie mówić o jego kobietach. Nawet tych na jedną noc. Zakląłem się więc na honor, że cnotę przylizanej adeptki z porządku dziennego skreślę i nawet umizgać się nie będę.
Jeśli aż tak cię sparło...
On na to poweselawszy na odchodnym...
To wiedz, że poznałem w tutejszym sądzie jedną panią adwokat. Wyglądała na chętną. Do niej posuń w koperczaki.
Dobre sobie. Że niby co, mam dymać wymiar sprawiedliwości? Z drugiej jednak strony.
Interludium.
Wielce szanowna pani, Lita Neid, Kerak, miasto górne, Villa Cyklamen. Zamek Risberg. 1 lipca 1245. Post Resurrectionem. Droga Koral, tuszę, że list mój zastanie cię w dobrym zdrowiu i nastroju i że wszystko układa się po twojej myśli. Śpieszę powiadomić, że Wiedźmin zwący się Geraltem z Rivi raczył wreszcie zjawić się na naszym zamku. Natychmiast po przybyciu w czasie krótszym od godziny pokazał się irytująco nieznośnym. i zdążył zrazić do siebie absolutnie wszystkich, wliczając czcigodnego Ortolana, osobę mogącą uchodzić za wcielenie życzliwości i przychylną każdemu. Opinie krążące o tym osobniku nie są, jak się okazuje, w najmniejszym nawet stopniu przesadzone. A antypatia i wrogość, z jakimi ów wszędzie się spotyka, mają swoje głębokie uzasadnienie. Tam, gdzie trzeba jednak oddać mu honor, będę pierwszym, który to uczyni, sine ira et studio. Osobnik ów to profesjonał w każdym calu i w kwestii swego fachu absolutnie spolegliwy. Wykona to, czego się podejmie lub padnie. Wykonać próbując, wątpliwości być nie może. Cel naszego przedsięwzięcia należy zatem uznać za osiągnięty głównie dzięki tobie, droga Koral. Dzięki składamy ci za starania, wdzięcznymi za to znajdziesz nas zawsze. Wdzięczność moją masz zaś szczególną. Jako twój z dawna przyjaciel pomnę na to, co nas łączyło, bardziej niż inni rozumiem twe wyrzeczenie. Pojmuję, jak cierpieć musiałaś bliskość owego osobnika, będącego wszak konglomeratem przywar, których nie znosisz. Biorący się z głębokich kompleksów cynizm, natura zjeżona i introwertyczna, charakter nieszczery, umysł prymitywny, inteligencja mierna, arogancja monstrualna. Pominę fakt, że ma brzydkie dłonie i niezadbane paznokcie, by się nie irytować, droga Koral. Wszak wiem, jak takich rzeczy nienawidzisz. Ale jak się rzekło, koniec nastał twoim cierpieniom, kłopotom i turbacjom. Nic już nie stoi na przeszkodzie, byś relacji z owym osobnikiem zaprzestała i zerwała z nim wszelkie kontakty. Definitywnie tym samym kres kładąc i odpór dając kłamliwym pomówieniom szerzonym przez nieżyczliwe języki, które z twej pozornej wszak i udawanej życzliwości dla Wiedźmina wręcz romans jakiś tani czynić usiłują. Ale dość już o tym. Nie warta ta rzecz roztrząsania. Najszczęśliwszym byłbym z ludzi, droga Koral, gdybyś zechciała odwiedzić mnie na Risbergu. Nie muszę dodawać, iż jednego słowa twego, jednego skinienia, jednego uśmiechu wystarczy, bym co tchu pośpieszył do ciebie. Twój z głębokim uszanowaniem, Pinety. Postscriptum. Nieżyczliwe języki, o których wspominałem, suponują, że twa przychylność dla Wiedźmina brała się z chęci dokuczenia naszej konfraterce Yennefer, wciąż jakoby Wiedźminem zainteresowanej. Żałosna zaiste jest intrygantów tych naiwność i niewiedza. Powszechnie wszak wiadomo, że Yennefer pozostaje w płomiennym związku z pewnym młodym przedsiębiorcą z branży jubilerskiej. O Wiedźmina zaś i jego przelotne miłostki dba tyle, co o śnieg ubiegłoroczny.
Interludium.
Wielce szanowny pan Algernon Gwynkamp, zamek Risberg. Ex urbe Kerak. Die 5 mensis Julius anno 1245 post resurrectionem. Drogi Pinety, dzięki ci za list. Dawno do mnie nie pisałeś. Cóż, widocznie nie było o czym i nie było celu. Ujmująca jest twa troska o moje zdrowie i nastrój, jak też o to, czy aby wszystko układa się po mojej myśli. Z satysfakcją powiadamiam, że układa mi się wszystko tak, jak układać powinno. Dokładam ku temu starań, a każdy wszak, jak wiadomo, sam nawy swojej sternikiem. Nawę mą, wiedz o tym, wiodę dłonią pewną przez szkwały i rafy, skroń wznosząc do góry, ilekroć burza wkoło zachuczy. Co do zdrowia, to w rzeczy samej dopisuje mi. Fizyczne, jak zwykle, psychiczne również od niedawna, od kiedy mam to, czego tak długo mi brakowało. Jak bardzo brakowało, dowiedziałam się dopiero, gdy brakować przestało. Rada jestem, że wasze wymagające udziału Wiedźmina przedsięwzięcie zmierza ku sukcesowi. Dumą napawa mój skromny w przedsięwzięciu udział. Próżno jednak smucisz się, drogi Pinety, sądząc, że wiązało się to z wyrzeczeniami, cierpieniami, kłopotami i turbacjami. Nie było aż tak źle. Geralt to w rzeczy samej istny konglomerat przywar. Odkryłam w nim sine ira et studio, wszakże i zalety. Niemałe zalety. Zaręcza mnie jeden, gdyby wiedział, to by się stropił, a nie jeden pozazdrościł. Do plotek, pogłosek, szeptanek i intryk, o których piszesz, drogi Pinety, wszyscyśmy przywykli i wiemy, jak sobie z czymś takim radzić. A rada jest prosta. Lekceważyć. Pamiętasz zapewne pogłoski o tobie i Sabrinie Glevisik w czasach, gdy coś jakoby nas łączyło. Zlekceważyłam je. Tobie teraz radzę to samo. Bene vale, Koral. PS. Jestem ogromnie zapracowana. Nasze ewentualne spotkanie nie wydaje się możliwym w dającej się przewidzieć przyszłości.